Witam po przerwie radiowe gawędy o przyrodzie, radio UWMFM, Wojciech Gotkiewicz. Przed przerwą opowiadałem o mułach, czyli bohaterskich, nie bójmy się tego określenia, żołnierzach II wojny światowej. A teraz znowu wracamy do Polski i zajmiemy się niejakim żubroniem. Być może znacie tę nazwę, być może widzieliście, chociażby będąc w takim parku pokazowym zwierząt w Białowieskim Parku Narodowym. Tam, przynajmniej jak ja byłem, żubroń był. To jest krzyżówka żubra i krowy. Krzyżówka, która powstała w sposób celowy, zamierzony i dosyć wcześnie. Dlatego, że w XIX wieku pan, który nazywał się Leopold Walicki, w swoim majątku niedaleko Grodna, krzyżując właśnie żubry z bydłem domowym, uzyskał 15 pierwszych osobników. I to jak gdyby zostało troszeczkę zapomniane, ale idea stworzenia takiego stworzenia, nomen omen, pojawiła się już po II wojnie światowej, a mianowicie w 1958 roku profesor August Dechnel wziął się za temat. Mimo, że tak, gdybyście prześledzili biografię pana profesora, on bardziej chyba był zainteresowany sokolnictwem, no ale pamiętacie, tydzień temu opowiadałem o tym, że w sokolnictwie, poza Polską, gdzie jest to nielegalne, dokonuje się celowych krzyżówek, żeby osiągnąć tego raptora najwyższej rangi, więc widocznie przestały mu sokoły wystarczyć, wziął się za bydło, w tym bydło dzikie, czyli żubry. No właśnie, i stworzył pierwsze hybrydy. No po pierwszych 6 latach prac już miał chyba tam ponad 70 osobników, czy doczekał się 80 osobników. Do 1984 roku tych osobników kursowało już właśnie w okolicach Białowieży. Około 500 osobników sobie gdzieś tam przebywało. To zostało troszeczkę zarzucone. Żubroń w Polsce jakoś nie zdobył totalnej sympatii, jakoś nie. Ta krzyżówka z wielu względów nie przypadła nam do gustu. Po stronie białoruskiej chodzą żubronie, rzeczywiście tam w tej części Puszczy Białowieskiej za granicą, za tym płotem obecnym. No niemniej jednak u nas ten temat jak gdyby został zarzucony, podobnie jak teraz skończył się ten boom na konika polskiego. Bo jeżeli pamiętacie, też kilkanaście lat temu konik polski był wszędzie obecny, wszędzie głoszono, że to jest idealne rozwiązanie, jeżeli chodzi właśnie o te tereny takie bardziej dzikie, bardziej niedostępne tutaj w Polsce naturalnie. No potem jakoś ten temat zaczął przysychać i w tej chwili, no ja widuję te koniki gdzieś chociażby w Kotlinie Biebrzańskiej, no niemniej jednak nie jest to już taki news na pierwsze strony gazet. Ale zainteresowanie nie umarło tak do końca, dlatego że w 2005 roku w gospodarstwie rolnym Karolew, czy Karolewo, już tutaj nie pamiętam, chyba Karolew, w Wielkopolsce, no właściciel postanowił odtworzyć jak gdyby tę linię, czyli powrócić do krzyżowania właśnie żubrów z krowami, żeby otrzymać tę hybrydę. Ci z was, którzy widzieliście żubronia na przykład Białowieży, no wiecie, że jest to zwierzę przeogromne, bo gabarytami przewyższa swoich rodziców zdecydowanie. No niestety, jak gdyby ta mieszanka genów no, przynosiła też pewne problemy, no, między innymi zapadalność na pewne choroby, na które zarówno żubry, jak i bydło domowe były w miarę odporne. No, w przypadku żubroni było z tym różnie. Nie wiem, jaka będzie przyszłość. Ja generalnie tak średnio entuzjastycznie podchodzę do różnego rodzaju eksperymentów na żywej tkance, więc mam nadzieję, że no jest to pod jakąś taką dobrą kontrolą i rzeczywiście te prace hodowlane, które no 2000, jak wspominałem, 5 roku mają miejsce, przyniosą jakiś dobry efekt. No właśnie, a skąd nazwa żubroń? A stąd, że kiedy zachłysnęliśmy się właśnie tą ideą, bo zwróćcie uwagę właśnie, ja tu wspominałem o konikach polskich, starsi słuchacze pewnie pamiętają akcja Kryl, kiedy mieliśmy poławiać kryla, takiego małego raczka arktycznego i to miało być antidotum na wszelkiego rodzaju niedobory zarówno w sferze żywieniowej człowieka, jak i w sferze żywieniowej zwierząt hodowlanych. No ten kryl też gdzieś tam się rozmył i zginął w pomrokach dziejów. Ale żubroń, tak jak wspomniałem, też miał swoje 5 minut. No i właśnie w 1969 roku Przekrój ogłosił konkurs Tak jak zresztą na wiele różnych wynalazków rodzimego pochodzenia, jak powinna nazwać się ta krzyżówka. No i wygrała właśnie nazwa po prostu Żubroń. Właśnie ja cały czas mówię o tym, o tych krzyżówkach, nie do końca będąc, powtórzę się, nie do końca jestem do tego przekonany. I tutaj jak gdyby takim gwoździem do trumny moich przemyśleń, w zasadzie moich przekonań na temat krzyżowania, są krzyżówki takiego znanego wszystkim rodzaju zwierzaków, a mianowicie lampartów. Bo lew jest lampartem, tygrys jest lampartem, jaguar jest lampartem, to jest rodzaj lampart. No właśnie, te zwierzaki krzyżują się między sobą bardzo łatwo, dlatego że stopień pokrewieństwa między poszczególnymi gatunkami jest wysoki. No więc łatwo uzyskać te hybrydy. No takie najbardziej znane to są legrys, to jest potomek samicy, czyli tygrysicy i tatą jest lew, oraz tyglew. Tutaj jest odwrotna sytuacja, czyli matką jest lwica, natomiast ojcem jest tygrys. Mieszanka tych wszystkich gatunków, tam one się mieszają, znaczy są przez nas mieszane, bo sporadycznie gdzieś może pojawić się taka krzyżówka, ale zwróćmy uwagę na to, że te zwierzaki w naturze najczęściej się nie stykają. Często w różnego rodzaju quizach z tych takich głupszych pojawia się takie na przykład pytanie, czy tam tygrys może walczyć z lwem. No i odpowiedź teoretycznie prawidłowa jest taka, że nie, bo te dwa gatunki zamieszkują zupełnie inne regiony świata, bo lew to Afryka, tygrys to jest Azja. No nie do końca jest tak naprawdę, dlatego że niewielka populacja takiego podgatunku lwa zamieszkuje również Indie, a w Indiach, jak wiemy, tygrysy występują. Jak również, gdybyśmy się cofnęli tysiące lat temu i znaleźli się w miejscu, gdzie obecnie się znajdujemy, czyli w Olsztynie, to tu nie byłoby lwów, ale gdybyśmy pojechali sobie na południe, na przykład na Węgry, na wycieczkę, to tam już szansa na spotkanie lwa była. Dlatego, że ten północny zasięg tego, czy tego gatunku, tutaj nie jestem pewien, nie chcę konfabulować, no niemniej jednak lwy w Europie również występowały w stanie naturalnym. Czyli kiedyś tam one gdzieś tam się spotykały, obecnie raczej są izolowane, więc pytanie brzmi, po co właśnie takie krzyżówki? No fajnie to nawet może dla niektórych wygląda gdzieś tam w cyrku czy w zoo, bo te osobniki są przede wszystkim, zwłaszcza legrysy, one są olbrzymie. Legrys jest największym kotowatym na świecie. Podejrzewam, że to są proporcje właśnie tygrysa szablozębego. No niemniej jednak jest to rzeczywiście wielkie stworzenie. Tylko to jest taka zabaweczka, no bo jeżeli wyprodukujemy, ja już tu celowo używam tego słowa, wyprodukujemy zwierzę po to, żeby było duże i fajnie wyglądało, no to gdzieś żeśmy się minęli chyba zdrowym rozsądkiem, dążąc do tego celu. No właśnie, mówiłem o roślinach, mówiłem o ptakach, mówiłem o ssakach, mówiłem częściowo o tym za i przeciw. To każdy powinien sam jak gdyby rozstrzygnąć to, czy to ma sens, czy nie ma sensu. Oczywiście w sytuacjach, ja pomijam sytuacje typowo hodowlane, gdzie staramy się tworzyć nowe odmiany, nowe rasy po to, żeby osiągać no, większe plony, większe przyrosty masy po to, żeby wykarmić przyrastającą populację ludzką. Czy powinniśmy te same kombinacje stosować w stosunku do dziko występujących zwierząt, no tutaj zastanówcie się nad tym i sami wyciągnijcie wnioski. A żeby nie było tak fajnie, że tutaj właśnie są roślinki, to są ptaszki, to są jakieś tam na wpół zdziczałe, czy bardzo zdziczałe ptaki, ssaki, przepraszam, one się krzyżują, one żyją w ciemnocie, nie mają żadnych zasad, jeżeli chodzi o te kwestie. A my jesteśmy tacy fajni. No też nie jesteśmy fajni, bo jesteśmy mieszańcami. No człowiek, homo sapiens, to nie jest czysta, czyściuteńka rasa. I tutaj pan Rosenberg, pewnie się teraz twórca teorii rasowej, a w III Rzeszy pewnie przewraca się w grobie. No niemniej jednak zrobiono takie badania i no, te badania jasno nam pokazały. Jesteśmy no, bastardami, ponieważ nosimy geny zarówno neandertalczyków, to jest niewielka pula, dlatego że to jest od 1 do 1,5%, oraz tak zwanych Denisowian. Kto to są Denisowianie? No to to jest nazywane tak, odrębny, jeszcze nie do końca określony takson, jeżeli chodzi o ten rodzaj ludzki. Skąd nazwa? No nazwa stąd, że w latach 70. XX wieku w pewnej jaskini, która właśnie została nazwana tą jaskinią Denisowa, znaleziono szczątki, nazwijmy to ludzkie, opisano je stosunkowo późno, dlatego że w 2010 roku. No i naukowcy doszli do wniosku, że właśnie ten humanoid żył sobie jakieś 120 tysięcy lat temu, ale jego geny gdzieś tam się krzyżował właśnie z Homo sapiens, więc te jego geny jakoś tam sobie przetrwały. A jak przetrwały? No albo w stanie niewielkim, w stanie szczątkowym, bo na przykład mieszkańcy chociażby Indii, Mongolii, Chin mają w sobie nieco powyżej 1% tych genów. Europejczycy tylko 0,2%, czyli no my jesteśmy jeszcze mało spokrewnieni, czy nosimy w sobie mały pierwiastek tychże Denisowian, ale już tacy Papuasi mają do 7% tychże genów, a mieszkańcy Filipin, to są jakieś tam 2 czy 3 plemiona, które zostały przebadane na tę okoliczność, mają około 8%, czyli no tutaj to już jest poważna pula genowa, nad którą warto się pochylić. I tyle. Ponieważ obiecałem, że będę kończył tę audycję jakimiś newsami. Ja dzisiaj mam 2, takie krótkie. Jakiś czas temu opowiadałem o takim zjawisku kręcenia się zwierząt w kółko. Mówiłem o owcach w Chinach, ale mówiłem też o rekinach. No właśnie, i całkiem niedawno zauważono takie kręcące się w kółko rekiny u wybrzeży Florydy. No, zrobiono badania, bo tak jak już wcześniej parę audycji temu wspominałem, budzi to zainteresowanie naukowców, dlaczego, co się dzieje, czy one rzeczywiście szukają tego magnetyzmu ziemskiego, jakoś ustawiają swoją wewnętrzną nawigację. No więc przebadano je bardzo pospiesznie. No okazało się, że wytłumaczenie jest trywialnie proste. Ten fragment akwenu, na którym zaobserwowano ten kołowy ruch rekinów, to jest również miejsce, gdzie lubią pojawiać się handlarze różnego rodzaju substancji nielegalnych i widząc na przykład amerykańską straż przybrzeżną, pozbywają się tego, co mają aktualnie na pokładzie. No i okazało się, kiedy przebadano te rekiny na okoliczność właśnie zawartości środków odurzających w organizmie, że rekiny są po prostu naćpane i przepraszam za kolokwializm, ale no inaczej tego określić się nie da i stąd właśnie to kręcenie się w kółko. No nie sądzę, żeby tę teorię podciągnięto pod wszystkie te kółka graniaste wyczyniane przez zwierzaki. No niemniej jednak jakiś przyczynek do badań powstał. A news drugi jest taki dziwny i trochę śmieszny i trochę taki, no właśnie nie wiem sam jak go określić. A mianowicie przeczytałem sobie w gazecie, że zwiedzający zoo w pewnym chińskim mieście zarzucili pracownikom tegoż przybytku, że miś tybetański, który tam hurcuje sobie na wybiegu, to nie jest miś, tylko to jest przybrany pracownik zoo. No i rozpoczęła się awantura, bo dyrekcja idzie w zaparte i twierdzi nie, że to jest miś tybetański, a publika twierdzi, że nie ma siły, to jest przybrany pracownik. Pojawiły się nawet filmiki, pojawiły się zdjęcia. Wygooglujcie sobie, bo to nawet, szczerze mówiąc, widziałem to chyba 2 razy. No i tam między innymi takie, widziałem filmiki, gdzie zaznaczano takie miejsca, które mają wskazywać, że jest to po prostu kostium, a nie naturalna skóra zwierzęcia. A skąd się wzięło jak gdyby no, przekonanie tych odwiedzających, że może być to mistyfikacja? No mianowicie stąd, że tego typu mistyfikacje w Chinach miały już miejsce i tam spacerował sobie osioł pomalowany w paski, który udawał zebrę. No niestety, no czasami jak mamy niedofinansowaną placówkę typu menażeria, musimy uciekać się do tego typu sposobów, żeby przyciągnąć zwiedzających. Więc tutaj sprawa jest jak gdyby w toku, sprawa jest rozwojowa, jak mówi się w prokuraturze. Myślę, że jakoś się tam zgadza. Chciałbym to zobaczyć na przykład, jak dyrekcja udowadnia, co siedzi pod skórą. No to będzie naprawdę news, z którym przypędzę do radia. Tym bardziej, choć jeżeli w środku siedzi miś, no to wolałbym, żeby chyba do tego typu eksperymentów na żywym organizmie nie doprowadzano. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo. No, sierpień zapowiada się deszczowo, przynajmniej te prognozy długoterminowe straszą nas nawałnicami, deszczami. No mam nadzieję, że one się nie sprawdzą, tak jak nie sprawdzają się zazwyczaj, dlatego że sierpień to już jest powoli czas rykowiska, to jest czas zlotowisk żurawi. No mamy swoje ambitne plany, żeby skorzystać z tych właśnie cudów, które dzieją się wtedy w przyrodzie. No w deszczu będzie to raczej utrudnione. No więc nie bójmy się tego, co pada z nieba. Jest to potrzebne, niech ta ziemia się trochę opije tej wody. Roślinom wyjdzie to na dobre, a jak roślinom wyjdzie, to roślinożercom również. Słyszymy się za tydzień. Przypominam, były to radiowe gawędy o przyrodzie, radio UWM-FM, Wojciech Gotkiewicz. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.